środku dnia.
Dzisiaj w środku dnia poruszamy temat niełatwy, można powiedzieć, że nieefektowny, ale bardzo ważny. Witam serdecznie, naszym gościem zdalnie na odległość jest Ilona Gosk z zarządu Fundacji Sędzimira z siedzibą w Warszawie. Dzień dobry, pani Ilono.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Podejmujemy temat niełatwy, temat, który nie każdy może rozumieć, ale który właściwie dotyczy każdego mieszkańca gminy, bo będziemy mówili o kształtowaniu przestrzeni w gminie, w każdej gminie. I zacznijmy od informacji takiej, że gminy pracują lub powinny pracować w tej chwili nad tak zwanymi planami ogólnymi. Jak to wygląda w Wielkopolsce na ten moment, pani Ilono?
W Wielkopolsce jest już w tej chwili 9 gmin, w tym Poznań, który jako pierwsze duże miasto wojewódzkie przyjął plan ogólny, uchwalił plan ogólny gminy, co stawia Wielkopolskę rzeczywiście w roli trochę liderów tego procesu.
Z zaledwie 9 gminami, które uchwaliły plan?
Zaledwie 9 gminami. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy jakby na rewers tej informacji, to te 9 gmin to stanowi 4% wszystkich gmin w Wielkopolsce, więc to jest cały czas jeszcze niestety ułamek. Plany ogólne gminy, tam jest cała procedura ich przyjęcia i one są w całej Polsce w tej chwili, prawie w całej Polsce opracowywane. Bo też jak zajrzałam do geoportalu krajowego, to 2 gminy w Wielkopolsce jeszcze nawet nie mają pierwszej uchwały Rady Gminy o podjęciu prac nad tym dokumentem i zaraz opowiem o tym, jakie to może mieć konsekwencje. Natomiast znowu w tej chwili, i to się nie zmieniło przez ostatni miesiąc, prawie 45%, prawie połowa gmin w Wielkopolsce rozpoczęła, znaczy jest na etapie już opublikowania swoich planów ogólnych, czyli takim już prawie przedostatnim etapem przed uchwaleniem tych dokumentów. Zwykle po tym drugim albo trzecim opublikowaniu, bo tam jest kilka razy się ten dokument publikuje, rozpoczyna się proces konsultacji społecznych. Czasami poprzedza go, znaczy zawsze poprzedza go proces jeszcze uzgodnień tych dokumentów z innymi podmiotami. I dlatego staramy się o tym przypominać i staramy się o tym mówić, bo to jest taki ostatni moment, kiedy mieszkańcy mogą do tych dokumentów zgłaszać po prostu swoje uwagi. Mogą je obejrzeć, mogą przyjść na spotkania konsultacyjne, mogą wysłać uwagi na formularzu mailem. A jest to niezwykle ważne, ponieważ no, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi już za parę miesięcy te plany ogólne gmin będą decydowały o tym, jak będzie wyglądała nasza przestrzeń. I znowu, to, jak powiedziałam, to mamy 44% w tej chwili gmin w Wielkopolsce, które są na tym etapie takim ostatnim, czyli konsultacji, uzgodnień, co powoduje, że za parę miesięcy powinny te procesy już zakończyć i uchwalić te dokumenty, co oznacza, że tak jak sobie poprosił mnie pan wcześniej, żebym zobaczyła rankingi, co czyni Wielkopolskę 5 z województw, 16 w Polsce pod tym względem, ale też jest druga, gorsza informacja, ponieważ na Wielkopolsce dotychczas było uchwalonych bardzo mało miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Które pokrywają tylko 1/4 powierzchni całego województwa. Co z kolei mamy takie województwa, gdzie to jest 73%, czyli trzykrotnie więcej niż to ma miejsce w państwa województwie. A to za chwileczkę może mieć bardzo duże konsekwencje, jeżeli tych planów ogólnych nie da się uchwalić.
To tutaj na chwilę jeszcze wrócę do owych 44-45% gmin w Wielkopolsce, które właśnie konsultują i uzgadniają swoje plany ogólne. Czy mamy taką wiedzę, na ile mieszkańcy tychże niemal połowy gmin w Wielkopolsce wiedzą, że taki plan ogólny jest konsultowany, że mogą nanieść swoje jakieś też uwagi?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jak to wygląda w całym samorządzie. Prawda jest taka, że plany miejscowe, które decydują o tym, jak będzie wyglądała przestrzeń, jakby zwykle są monitorowane przez mieszkańców, którzy zgłaszają swoje uwagi. Natomiast tak jak z pojedynczymi samorządami z całej Polski rozmawiamy, to najbardziej aktywni pod tym względem są różni właściciele gruntów, którym bardzo zależy na tym, żeby wzrosła wartość ich działek i żeby w związku z tym miały przeznaczenie pod zabudowę, na przykład, żeby zostały odrolnione. Natomiast stosunkowo mało jest głosów dotyczących na przykład ochrony jakichś terenów cennych przyrodniczo, czy stanowiących gdzieś dobro wspólne. My w ogóle jesteśmy w czasie takiej trochę przespanej reformy, jakby bardzo dużej reformy, która wprowadziła bardzo dużo zmian, jest wprowadzana bardzo szybko, czasami bez refleksji, czasami musimy działać w niej trochę po omacku, ale wprowadza kilka ważnych rozwiązań. Dotychczas miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które były takim dokumentem, który regulował, co można gdzie budować na danym terenie, które obejmowały, czy studia uwarunkowań, które były takim dokumentem obejmującym całą gminę, który wyznaczał generalne kierunki, zgodnie z prawem musiały być gdzieś wyłożone i zaprezentowane. Teraz gminy w związku z reformą i wprowadzeniem planów ogólnych mają obowiązek szerszego konsultowania tych planów z mieszkańcami. Muszą publikować go na stronie, muszą publikować go w BIP-ie, muszą dawać informacje do gazet lokalnych, muszą organizować spotkania otwarte. Te konsultacje też, uwagi muszą być zbierane i na żywo, i online. I co ciekawe, kilka pierwszych planów, które w Polsce, planów ogólnych, zostało uchwalonych, zostało przez wojewodę uchylonych przez to, że był niewystarczająco dobrze czy przeprowadzony niezgodnie z literą prawa proces konsultacji. Na przykład były one zorganizowane w godzinach pracy biura, kiedy zgodnie z ustawą muszą być zrealizowane po godzinach pracy urzędu, tak żeby jak najwięcej mieszkańców mogło w nich uczestniczyć. Więc na pewno gminy mają dużo większy obowiązek i dużo więcej form konsultacji muszą wprowadzić. Ale jak powiem, jakość później tych konsultacji i dotarcie do mieszkańców, no to jest oczywiście stoi po stronie gminy, a zainteresowanie tymi planami, no to jest jakby już troszeczkę inny problem, bo myślę, że temat planowania przestrzennego jest jednak dosyć trudny. I jeżeli mieszkańcy nie mają właśnie interesu własnego dotyczącego przeznaczenia ich działek, to trudno bardzo często im się zmobilizować w dyskusję o tym, jak będzie ich w kolejnych latach, ich najbliższa przestrzeń po prostu wyglądała.
Może wyjaśnijmy, pani Ilono, w tym momencie, dlaczego my o tym rozmawiamy teraz, czyli no powiedzmy wiosną 2026 roku, jakie są terminy i z czego one wynikają?
Dobrze, te terminy wynikają z ustaw, które o planowaniu przestrzennym, które wprowadziły obowiązek uchwalenia przez gminy planów ogólnych gminy. One pierwotnie miały być wprowadzone do końca zeszłego roku. Później ustawodawca, widząc, że to jest proces, który nie idzie tak szybko, jakby ustawodawca chciał, a też podkreślę, że to jest po prostu wieloletni proces, który został uruchomiony w 2023 roku, ale jeszcze nie było wszystkich warunków tego procesu dodefiniowanych, więc tak naprawdę większość gmin za pracę zabrała się dopiero w zeszłym roku. Więc ten termin został do końca czerwca przesunięty. W zeszłym tygodniu jeszcze został odroczony do końca wakacji, do 31 sierpnia. Natomiast no, zdaje się, że tych kolejnych przesunięć nie będzie już aż tak bardzo długo, a w momencie, kiedy ten ostateczny termin przyjęcia planów ogólnych zostanie tak powiem, minie, to tak naprawdę zacznie obowiązywać nowe prawo. I tam, gdzie nie będą uchwalone plany ogólne i nie będzie równocześnie starszych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminy nie będą miały mechanizmów do tego, żeby uruchamiać inwestycje, przynajmniej część inwestycji, ponieważ zniesione to. Zmiana, która towarzyszy wprowadzeniu planom ogólnym, przede wszystkim miała służyć zablokowaniu możliwości wystawienia warunków zabudowy na terenach, które nie są objęte miejscowymi planami. I więc z jednej strony to jest taki termin, który jest niezwykle ważny, ponieważ wszystkim gminom, które nie mają dużego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, powinno zależeć na tym, żeby ten proces doprowadzić do końca sierpnia, żeby nie mieć tego paraliżu inwestycyjnego. Z drugiej strony to jest moment, kiedy jako mieszkańcy mamy ostatnią szansę na to, żeby zgłosić uwagi do tego, co w planach ogólnych będzie zapisane.
Czyli w Wielkopolsce mamy sytuację taką, że zaledwie 1/4 województwa jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i
Tak,
rozumiem
mówimy
o
o powierzchni, że
tak.
tak powiem, tego województwa.
I mówimy, że to dobrze, że tam, gdzie jest ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to lepiej, że on jest, niż żeby go nie było, prawda?
Absolutnie tak.
Dobrze. Natomiast taką pożądaną w tej chwili jakością, wartością jest ów plan ogólny. I mam pytanie, jak już ten plan ogólny jest, no bo w 9 gminach w Wielkopolsce, w tym w Poznaniu jest, to co on gwarantuje, co on daje, co on zabezpiecza, taki plan ogólny?
Dobrze, to ja może w ogóle pozwolę sobie w ogóle powiedzieć, co to jest ten plan ogólny, jak on się w ogóle, na czym polega ta reforma, której powiedziałam, że jest istotna, że jest ważna, a o której jest mało informacji, takiej trochę w przestrzeni publicznej, bo jest też bardzo, bardzo trudna. Aktualnie mamy taki obowiązujący system planowania przestrzennego, że mamy studium uwarunkowań przestrzennych, dokument dotyczący całej pełnej gminy, który mówi, on się dokładnie nazywa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w którym to dokumencie gmina określa, jak chce się rozwijać przestrzennie, czyli gdzie przewiduje zabudowę, gdzie tereny zieleni, a gdzie na przykład przemysł. Jest to dokument w postaci mapy. Tylko tam nie ma jakby szczegółowych zapisów i jest to dokument, który musi być wzięty pod uwagę przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dopiero one wyznaczają dokładne zapisy mówiące o tym, co można gdzie wybudować, jaka musi, ile trzeba zostawić powierzchni biologicznie czynnej, czyli w uproszczeniu terenów zieleni, jaka może być gęstość zabudowy, jaka wysokość zabudowy, wszystkie te parametry, które jakby są niezwykle istotne. I w naszym dotychczasowym systemie, tam gdzie nie było obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a ktoś chciał przeprowadzić jakąś inwestycję, mógł wystąpić do gminy o warunki zabudowy. I taki model przez ostatnie 20-30 lat doprowadził w Polsce do dość dużego chaosu przestrzennego, ponieważ około 1/3 wszystkich warunków zabudowy była wydawana niezgodnie z zapisami studium. Czyli na przykład na terenach rolnych były przeznaczone działki pod zabudowę. A w tych województwach, czy właściwie w tych gminach, gdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywały poniżej 30%, czyli to też dotyczy mniej więcej województwa wielkopolskiego, chociaż nie całe, bo na przykład sam Poznań ma dosyć wysokie pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania, to nawet 9 na 10 warunków zabudowy pozwalało budować się na terenach, które w studium w ogóle nie były pod ten teren jakby zaplanowane. I jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, kiedy mamy bardzo dużo rozproszonej zabudowy, która generuje duże koszty utrzymania na przykład sieci dróg, które do tej zabudowy prowadzą, co z jednej strony ma swoje ekonomiczne konsekwencje. Polska Akademia Nauk wyliczyła jakiś czas temu, że około 85 miliardów rocznie kosztuje nas rozproszona zabudowa i to są koszty zarówno utrzymania sieci z jednej strony, utrzymania transportu, jak i koszty związane z tymi osobami, które w takiej rozproszonej zabudowie mieszkają, muszą wszędzie dojeżdżać, wydłuża im się czas, ale też koszty dojazdu do różnych usług. W związku z tym powstał pomysł, żeby znieść studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i na to miejsce wprowadzić plan ogólny gminy, który już sam w sobie jest aktem prawa lokalnego, czyli wprowadza zapisy, które będą obowiązkowe dla wszystkich kolejnych inwestycji. I on de facto znosi możliwość wystawiania warunków zabudowy poza specyficznymi terenami uzupełnienia zabudowy. I zgodnie z wolą ustawodawcy, jest to takie narzędzie, które ma doprowadzić do powstrzymania wydawania właśnie tych nieszczęsnych WZ-ek. Oczywiście. Te warunki zabudowy, które dotychczas już były wystawione, bo to jest jakby kolejna zmiana, one będą obowiązywać niezależnie od tego, jak będzie wyglądał plan ogólny. To znaczy, jeżeli już zostały wystawione, no to nadal będzie można je zrealizować. Więc teraz też mamy sygnały z całej Polski, że gwałtownie wzrasta liczba wniosków o wydanie warunków zabudowy jeszcze na starych zasadach. Ja to sobie sprawdziłam dla województwa. Dla państwa województwa i gdzieś tutaj mam to nawet w notatkach, pomiędzy 2022 rokiem a 2004 rokiem. 2002 rok to jest przed ogłoszeniem reformy, a 2024, kiedy już ludzie się dowiedzieli, że za chwileczkę będą mieli problem, na Wielkopolsce o 30% wzrosła liczba wniosków o wydanie warunków zabudowy. Ja podejrzewam, że to też będzie rosło. I już przy tej mojej przydługiej wypowiedzi, jakby ostatnia rzecz, że z jednej strony te warunki zabudowy, taka chaotyczna zabudowa ma koszty ekonomiczne, natomiast to, co interesuje mnie jako przedstawicielkę Fundacji Sędzimira, to też ma bardzo duże konsekwencje środowiskowe, ponieważ no, taka przestrzeń, która jest pocięta drogami, pocięta inwestycjami, zabudową mieszkaniową, często lokowana na terenach zalewowych, w dolinach rzecznych czy na terenach podmokłych, które magazynują wodę. W sytuacji, kiedy w Polsce mamy narastające problemy z okresami suszy i narastające problemy z tak zwanymi powodziami natychmiastowymi, no, też jest niezwykle degradujące dla środowiska i niezwykle kłopotliwe w sytuacji takiej konieczności szukania takich rozwiązań, które pozwolą nam uniknąć tych problemów, które pojawiają się wraz ze zmianą klimatu.
Czyli, Pani Ilono, ja rozumiem, że plany ogólne pozwolą wyeliminować owe WZ-ki, a WZ-ki to zło polegające na tym, nie wiem, na doraźności, że tak powiem, na przypadkowości, jakby abstrahowaniu od kontekstu przestrzennego. Czyli między wierszami czytam, że generalnie WZ-ki były wydawane, czy cały czas są wydawane, jakby na życzenie inwestora. Właściwie tak można powiedzieć, tak?
Tak. Znaczy, ja nie do końca jakby jestem urbanistką, jakby szczegółów jakby dokładnie bardzo nie znam, aczkolwiek tam są jakieś zasady dotyczące wydawania warunków zabudowy, dotyczące zasad sąsiedztwa, trzeba zobaczyć, co jest w okolicy, trzeba mieć zgodę właścicieli działek sąsiadujących, żeby takie warunki zabudowy na terenie, który był przeznaczony pod coś innego, uzyskać. Natomiast problem z nimi jest taki, że one po pierwsze często były przedmiotem nadużyć. Na przykład w Warszawie, gdzie mamy nasze biuro, jakby to wiele spraw się toczyło wokół WZ-ek wydanych Nie do końca zgodnie z tymi zasadami. Po drugie, jeżeli takie warunki zabudowy zostaną już wydane i się uprawomocnią, to w zasadzie nie można ich cofnąć. Więc nawet jeżeli się je zaskarży, jeżeli już powstała inwestycja, to w jakiś sposób może ograniczyć wydanie podobnych warunków zabudowy w okolicy. No ale mleko już się wylało, że tak powiem. I jeżeli powstanie nagle gdzieś duży budynek, to dużo łatwiej, czy w ogóle na przykład zabudowa mieszkaniowa, to dużo łatwiej uzyskać na sąsiedniej działce czy trzy działki dalej podobne warunki zabudowy, tak? No bo to jest, bo już jakby ta zasada zaczyna w ten sposób działać. No a przede wszystkim no to jest taki proces, który się odbywa gdzieś pomiędzy urzędem i inwestorem i nie zawsze przebiega w sposób, powiedziałabym, uwzględniających analizę uwarunkowań środowiskowych i jakby innych kwestii. I ja też staram się zrozumieć perspektywę inwestorów. No, każdy właściciel działki wolałby, żeby ona miała większą niż mniejszą wartość. I na pewno w jego osobistym interesie jest to, żeby tę wartość podnosić. Natomiast generalnie cały system planowania przestrzennego, no, to jest taka walka pomiędzy interesem wspólnym, harmonijnym rozwojem, a potrzebami właścicieli gruntów. Dlatego myślę, że ten temat jest taki niezwykle trudny. Ale ja może opowiem, czym jest w ogóle plan ogólny, bo cały czas mówimy o nim.
No właśnie. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj z Iloną Gosk z zarządu Fundacji Sędzimira. Rozmawiamy o tym, że gminy mają obowiązek na ten moment do 31 sierpnia tego roku uchwalić swoje plany ogólne. Plany ogólne właśnie, czyli i teraz wyjaśniamy, po raz kolejny podchodzimy do próby wyjaśnienia, czym jest właśnie plan ogólny.
Dobrze, więc w dużym uproszczeniu, w ogóle wszyscy urbaniści, którzy teraz mnie słuchają, to na pewno zgrzytają zębami, ale staram się to opowiedzieć tak, żeby dla osób, które tego nie
Nie
śledzą, było
patrzmy na
to bardzo
fachowców,
proste.
tylko tak, żebyśmy słuchaczom to wyjaśnili.
Tak. Są to mapy cyfrowe w bardzo dużym uproszczeniu, które dzielą gminę znaczy na terenie gminy mogą wydzielić 13 różnych stref. One są wszystkie zdefiniowane, one są podobne, bo to jest jakby kolejna zmiana, to jest unifikacja wszystkich planów ogólnych, ponieważ one wszystkie muszą być w jednym formacie, według tej samej legendy, że tak powiem, ułożone. I ustawodawca zdefiniował 13 takich stref. Trzy to są strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową albo wielorodzinną, jednorodzinną, czy z zabudową zagrodową. Mamy strefy usługowe, handlu, infrastruktury. Mamy też takie strefy, które wprowadzają zieleń. I to jest strefa zieleni na przykład i rekreacji, czy moja absolutnie ulubiona, czyli strefa otwarta, gdzie teoretycznie nie można budować żadnej infrastruktury. I teraz każda z tych stref definiuje, co musi się z jakie formy zagospodarowania musimy dopuścić w takiej strefie. Ja pozwolę sobie w przypadku dwóch stref przeczytać. Jeżeli mówimy na przykład o strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową, jednorodzinną, to zawsze tam musi w takiej strefie być możliwość zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, jak sama nazwa wskazuje, terenu usług, terenu komunikacji, terenu zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej, czyli wszystkiego tego, co powinno się znaleźć na terenach mieszkaniowych, żeby one też sensownie się rozwijały. Natomiast są tak zwane jeszcze dodatkowe profile, i tutaj gmina może dla każdego terenu zdecydować, czy je wprowadza, czy nie. I znowu w tej samej zabudowie. To jest teren zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej, ogrodów działkowych. W ogóle ogrody działkowe musiały mieć dobre lobby, bo mam wrażenie, że są prawie w każdej strefie. Teren zieleni naturalnej, teren lasu i teren wód. I trzecia rzecz, którą jest określona prawie dla każdej strefy, bo nie dla każdej, to jest powierzchnia biologicznie czynna, współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, która na przykład w tej strefie, którą wymieniałam, musi wynosić przynajmniej 30%, czyli znowu w uproszczeniu 30% takiego terenu, minimum 30% takiego terenu musi być terenem zieleni. I w zasadzie to jest wszystko to, co mówią plany ogólne. To jest jakby ta informacja, która dotyczy danego terenu. To, co jest istotne, plany ogólne nie mają skali. To znaczy, tam te strefy mogą być czasami dosyć małe, tak? No bo możemy, bo to jest cały czas tylko zasób cyfrowy, więc nie mówimy o dużych płotach miasta, tylko mówimy czasami o bardzo drobnych wycinkach, gdzie te strefy jakby koło siebie mogą funkcjonować. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o plan ogólny. On powinien oczywiście powstać po głębokiej analizie dotyczącej przeznaczenia terenu, która powinna po pierwsze znajdować się w strategiach rozwoju, ponieważ drugi proces, który się w tej chwili toczy, to, że wszystkie gminy są zobowiązane w tym samym czasie uchwalić strategię rozwoju gminy, które dotychczas były nieobowiązkowe, w których znajduje się model funkcjonalno-przestrzenny, który powinien wyznaczać, w jaki sposób będzie wyglądał ten plan ogólny. No plus tam innych dokumentów, opracowań przyrodniczych, opracowań demograficznych dotyczących danej gminy, żeby taki plan powstał.
Tutaj wejdę Pani w słowo, Pani Ilono. Będę jeszcze dopytywał, jaki wpływ mają mieszkańcy na kształtowanie planów ogólnych, ale mamy telefon 618-65-4654. Oddaję Panu głos. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam tylko takie szybkie pytanie. Czy jest możliwość, żeby Państwo powiedzieli, które te gminy mają już zrobione te plany? Bo było wspomniane, że 9 przypadków takich jest i rozumiem, że to dotyczy skali województwa,
Tak.
nie powiatu.
9 gmin w województwie wielkopolskim ma uchwalone plany ogólne, w tym jest Poznań i zaraz będziemy chyba mogli to podać.
Dziękuję.
Dziękuję panu również.
Dobrze, ja to sobie spisałam z geoportalu krajowego. Nie zweryfikowałam w każdej gminie, czy to jest zgodne. Tam geoportal krajowy może mieć jakieś opóźnienie, jeżeli chodzi o podawanie danych, ale jest to Grodzisk Wielkopolski, Lądek, Mieleszyn, Murowana Goślina, Poznań, Przedacz, Puszczykowo, Rychtal i Zagorów. To są te
Zagórów.
gminy, które w geoportalu krajowym są oznaczone jako te, które mają uchwalony plan ogólny. Ja nie wiem, czy on przeszedł przez akceptację wojewody, to jest jeszcze drugi, to znaczy ostatni już, jak powiem, przypieczętowanie tego, czy plan ogólny wchodzi, czy nie. Natomiast no, te dane sprawdzałam wczoraj, więc myślę, że one są stosunkowo aktualne.
Czyli we wszystkich pozostałych ponad 200 gminach Wielkopolski te plany są procedowane albo powinny być procedowane? Mówiła pani, że są jeszcze tacy maruderzy, którzy ledwo tam na początku drogi są albo nawet nie postawili pierwszego kroku, tak?
Tak, i też sobie próbowałam to z mapy na szybko spisać. Mam nadzieję, że trafiłam w województwo. To jest Chodzież, gmina wiejska i Sombolno są cały czas na tej gminie na szaro zaznaczone, na mapie na szaro
Niesamowite.
zaznaczone, czyli takie, które jeszcze nie podjęły prac, co jest trudne, ponieważ no, proces uchwalania takiego planu ogólnego trwa kilka miesięcy. Od momentu publikacji planu no, gmina musi przynajmniej 28 dni roboczych poświęcić na przeprowadzenie samych konsultacji z mieszkańcami. Tak? Potem musi
I
plany
tu właśnie
każda.
panią zapytam, na czym te konsultacje polegają, jaki w ogóle wpływ mieszkańcy mają na kształtowanie owych planów ogólnych?
Dobrze, mieszkańcy, znaczy w momencie, kiedy gmina w ogóle ogłasza informację o tym, że podejmuje pracę nad planem ogólnym, co jeszcze w niektórych miejscach albo nastąpiło niedawno, albo dopiero nastąpi, mieszkańcy mogą zgłosić wnioski mówiące o tym, że chcieliby, żeby dany teren był zagospodarowany w taki albo w inny sposób. Te wnioski nie muszą dotyczyć ich działki. One mogą dotyczyć dowolnego terenu w gminie. I zresztą takie uwagi mogą być składane nie tylko przez mieszkańców, nie tylko, ale też na przykład przez instytucje. Wszystkie te wnioski muszą być przez gminę rozpatrzone. Nie każdy będzie przyjęty, ale na pewno wszystkie muszą się zostać opisane i wyjaśnione, dlaczego zostały przyjęte albo zostały odrzucone. I wzór zgłaszania tych wniosków jest taki sam jakby w całej Polsce, on jest ustawowo też określony. Po zebraniu wniosków gmina przystępuje do sporządzenia planu ogólnego, po czym pierwsza wersja planu ogólnego, wiele miesięcy później zwykle, trafia do uzgodnień z innymi podmiotami, takimi jak na przykład Wody Polskie. I po uwzględnieniu w planie ogólnym tych uwag, one są wystawiane do konsultacji społecznych, które, tak jak wspomniałam, znowu muszą trwać tam około miesiąca i musi być przynajmniej jedno spotkanie otwarte, muszą być ankiety internetowe i to jest też czas, kiedy możemy na tym samym formularzu znowu zgłaszać, tym razem już nie wnioski do planu, tylko uwagi do tego, co na tym planie zobaczyliśmy. I znowu, gmina nie ma obowiązku wprowadzenia tych uwag, w szczególności jeżeli nie ma takiej prawnej możliwości, ale na pewno musi się do każdej z tych uwag odnieść, musi ją zaprotokołować, musi ją wykazać, co z tą uwagą się stało i w jaki sposób została rozpatrzona. Co przy złej woli albo przy innych okolicznościach, no nie gwarantuje nam tego, że ostatecznie nasza uwaga zostanie zaakceptowana. Natomiast daje dosyć dużą przejrzystość i, no, i nie można, że tak powiem, niektórych uwag po prostu zignorować. Znowu z odsłuchu takiego w różnych gminach wiemy, że większość wniosków, a potem uwag, znowu dotyczy przekształceniu terenów pod tereny mieszkaniowe, pod zabudowę. Część tych uwag z automatu bardzo często jest odrzucana, ponieważ jest jeszcze jedna ważna zmiana, która się pojawiła przy planach ogólnych, czyli tak zwane bilansowanie terenów mieszkaniowych. I znowu w pewnego rodzaju uproszczeniu, przed reformą Polska Akademia Nauk policzyła sobie, ile w studium uwarunkowań w Polsce zostało wpisanych terenów pod zabudowę. I z tej analizy wyszło nam, że jak dodamy wszystkie tereny, które gminy chciałyby przeznaczyć pod zabudowę w całej Polsce, to mamy przestrzeń do miejsca zamieszkania dla 200 milionów Polaków. A idziemy w tej chwili w kierunku raczej 30 milionów, tak? Bo generalnie demografia wszędzie nam spada.
To mieszkania powinny się zrobić bardzo tanie.
W związku z tym, żeby zapobiegać tej nadpodaży terenów pod zabudowę, teraz każda gmina musi przeprowadzić tak zwane bilansowanie. To znaczy musi wziąć dane publiczne GUS-u, zobaczyć jakie ma prognozy demograficzne, musi policzyć ile już ma jaki ma własny zasób mieszkaniowy, znaczy własny w sensie ile mieszkań jest w danej gminie czy domów. Musi zobaczyć, ile terenów mieszkaniowych zostało wyznaczone już w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jeżeli one istnieją. I dopiero, tam jest jakiś wzór nawet w ustawie, dopiero wyliczając te wszystkie aspekty, może policzyć, czy może wyznaczyć kolejne tereny pod zabudowę, czy już nie może tego zrobić. I teraz, ostatnio widziałam sytuację takiej miejscowości, która ma 100% pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i one dwukrotnie przekraczają ten wskaźnik wynikający z wyliczeń i ze spodziewanej demografii. Skoro te miejscowe plany uchwalone już są, no to jedyna, że tak powiem, jedyny wpływ na plan ogólny ma to taki, że już tam nie może być ani grama więcej ziemi przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, więc wszystkie wnioski w tej gminie, które dotyczyły przekształcenia z działek pod przeznaczenie mieszkaniowe z automatu są odrzucane. Tak? Bo zgodnie z literą prawa, gdyby chcieć zwiększyć ten teren, to będą one to spowodowałoby to uchylenie planu ogólnego i rozpoczęcie całej tej procedury, albo przynajmniej części procedury z uchwaleniem planu ogólnego na nowo, więc gminy raczej nie mogą sobie na to pozwolić.
Tu wejdę pani w słowo, pani Ilono, bo mamy dwa telefony. Najpierw pan Jakub, potem pani Bogusia. Halo?
Dzień dobry, Kuba Sąski. Ja mam takie pytanie, bo to wynika jakby z tej rozmowy, że państwo no, narzuca nam pewne rozwiązania. I generalnie to jest moim zdaniem taka blokada. Bo jeżeli ktoś ma na przykład działkę kupioną, nie wiem, pod lasem i jeszcze wcześniej mógł, powiedzmy, tam coś wybudować, to no teraz nie będzie mógł, bo państwo jakby powiedziało, że ze względu na powodzie, ze względu na inne rzeczy, no tak troszeczkę to jest taki kaganiec, mam wrażenie. Dziękuję.
Dziękuję za uwagę. Poproszę o komentarz naszą ekspertkę dzisiaj.
Zgadzam się, jest to kaganiec, ale powtórzę to, co już mówiłam wcześniej. Znaczy przy planowaniu przestrzennym i w ogóle przy takich zagadnieniach, no zawsze mamy konflikt pomiędzy wolnością osób, które w dowolny sposób chciałyby gospodarować swoimi ciałkami, a jednak nadrzędnymi, ważnymi dla całej społeczności wartościami dotyczącymi tego, w jaki sposób dany teren funkcjonuje. I to jest szalenie rzeczywiście trudne. I w tej sytuacji, którą obecnie mamy, rzeczywiście taki kaganiec zostanie narzucony. Na pewno w momencie, kiedy już minie ten 31 sierpnia, o ile termin nie zostanie jeszcze raz przełożony, i zaczną obowiązywać plany ogólne i nowa rzeczywistość.
Pani Bogusiu, teraz Pani Bogusia i potem kolejny słuchacz albo słuchaczka, bo mamy kolejny telefon odebrany. Halo?
Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie do Pani ekspertki, bo u nas właśnie gmina Mosina urządza teraz takie konsultacje, w tym tygodniu chyba w mojej wiosce. I ja mam takie zapytanie w związku z drogą, która ma powstać i, że tak powiem, część mieszkańców, duża część mieszkańców, między innymi również majątek Rogalin, nie chcą się zgodzić na tę drogę. Czy tu jest jakaś możliwość zablokowania już na tym etapie tej inwestycji?
Dobrze, to teraz jest istotne pytanie, jaka to droga?
Powiatowa, podobno zatwierdzona przez ministra, jak przyszło co do czego, po korespondencji okazało się, że ministerstwo nic nie wie. To ma być droga Biedrusko-Świdniki.
Co pani też...
Powiatowa.
Dobrze.
Pan jak prowadzi program.
Tak.
Tak, i co teraz?
Dobrze, to jest, że tak powiem, tutaj mamy pewnego rodzaju problem z infrastrukturą ponadlokalną, ponieważ z jednej strony jakby gminy dostały narzędzie do tego, żeby w jakiś sposób swoim terenem zarządzać, ale potem wchodzą nam właśnie drogi powiatowe albo jeszcze gorzej krajowe, wchodzą nam takie inwestycje, które są ponadgminne, czasami regionalne i bardzo trudno, mówiąc szczerze, na etapie planu ogólnego, w szczególności jeżeli on już przeszedł przez uzgodnienia, które często ich wynik jest uzależniony od tego, w jaki sposób gmina odniesie się do tych ponadlokalnych inicjatyw, tak, czy je zaakceptuje, czy będzie próbowała z nimi walczyć. Bardzo trudno zatrzymać jest niestety takie inwestycje. Ale jeżeli są, natomiast ja uważam, że walczyć trzeba do samego końca. I uwagi dalej, jeżeli w szczególności one przechodzą przez środek wsi, jak to się czasami dzieje, albo przez tereny cenne, czy ze względów kulturowych, czy przyrodniczych, no to takie uwagi jak najbardziej trzeba zgłaszać, chyba że znowu ta droga, bo pierwsze pytanie, czyja to droga, dużo łatwiej drogę gminną zakwestionować niż drogę powiatową, a jeszcze trudniej drogę krajową. Po drugie, pytanie, na jakim etapie jest inwestycja, czy ona już dostała pozwolenie, czy ma środki finansowe, tak, w którym momencie jakby tego procesu jesteśmy. Bo tak jak mówiłam o tym, że tam, gdzie już były warunki zabudowy, czy tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, no to odkręcenie tego, co już zostało wydane, jest prawie niemożliwe. No tak samo może niestety to wpływać na niemożliwość zablokowania jakiejś inwestycji, nawet jeżeli ona jest, jak powiem, sprzeczna z interesem mieszkańców danej gminy.
Pani Ilono, rozdzwonili nam się słuchacze. Kolejny telefon odebrałem. Dzień dobry. Halo, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Jesteśmy.
Piotr Tajczak. Mam pytanie. Dzisiaj byłem na północy Wielkopolski, sam mieszkam w Rogoźnie, u jednego z burmistrzów. Pomińmy nazwisko, gminę. Nie słuchałem audycji od początku, dopiero pół godziny temu.
Prosimy pytanie, bo mamy mało czasu.
Krótko pytanie. dlaczego jakby jeden okres czasu został narzucony dla wszystkich gmin, bo burmistrz rzucił takie hasło. Wszyscy teraz na potęgę w całej Polsce urbaniści rysują plany miejscowe zagospodarowania, w związku z cena tej usługi, w związku z czym cena tej usługi znacząco wzrosła.
Dziękuję za pytanie.
Dobrze. Problem jest po stronie finansowania, ponieważ cały ten proces, ale też jakieś rekompensaty dla gmin były uzależnione od wrażenia KPO. Znaczy, ja uważam, że akurat to jest bardzo niefortunne, bo tak jak uważam, że osobiście, że wiele zmian, które wprowadza ta reforma, jest bardzo potrzebna, to rzeczywiście jest robiona bardzo szybko, jest robiona bez pilotażu i też jakby gminy nie mogą się ze sobą od siebie uczyć. I pomijając duże miasta, takie jak Poznań, które zwykle mają swoje pracownie urbanistyczne i są w stanie same sobie takie plany opracować, to rzeczywiście małe samorządy bazują na firmach zewnętrznych, które dla nich te plany ogólne opracowywują. A tych brakuje. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że to jest niefortunne, no a wynika ze sfinansowania tego procesu właśnie z KPO i w związku z tym te kolejne też jakby przesunięcia.
I tu pani Ilono, postawimy kropkę z tym tematem.
Są najpierw przenegocjowywane wyżej.
Mamy dosłownie półtorej minuty, żeby jeszcze odebrać jeden telefon i skomentować. Dzień dobry. Halo, panie Waldku.
Halo.
Jesteśmy na antenie, proszę szybko,
dzień dobry.
Krótko.
Tak, już szybciutko mówię. Ja mam tylko takie pytanie. Czy w tych konsultacjach mogą brać udział tylko mieszkańcy, czy mogą brać udział też osoby z zewnątrz, jak gdyby wpływać na te plany zagospodarowania przestrzennego? Bo z tego, co tutaj pani mówi, to te konsultacje mogą tak naprawdę czasami niewiele wnieść, bo i tak gminy zrobią to, co uważają za słuszne. I tylko mam takie pytanie, czy ktoś może z zewnątrz, jak gdyby wpływać, oprócz mieszkańców, na to, co w danym terenie może powstać w tych planach?
Dziękujemy.
Tak, więc można zgłaszać uwagi do dowolnego miejsca w Polsce. Znaczy, nawet nie trzeba być rzeczywiście mieszkańcem danej gminy, żeby do planów ogólnych uwagi zgłaszać. I niestety, znowu wiemy o tym, że to się dosyć powszechnie też dzieje, bo na przykład firmy deweloperskie, bardzo, które mają swój interes na przykład w tym, żeby rozwijał się jednak, żeby różne tereny pod zabudowę przeznaczyć. Bardzo często lobbują, już nawet słyszałam o takim przypadku, że nawet nie przychodzą na konsultacje, tylko próbują negocjować z firmami, które na zlecenie plany ogólne przygotowują, żeby już z nimi, jak powiem, wypracować jakąś wizję jakby dla siebie.
I w ten sposób wpływają.
Natomiast, już przepraszam, wiem, że kończymy.
Kropka.
Natomiast
ja
znam też stowarzyszenia, czy aktywistów lokalnych, czy księży na przykład, którzy, żeby uchronić jakiś teren przed inwestycją i zmienić plany ogólne, potrafią się zintegrować i potrafią wysyłać wnioski dotyczące danego terenu uspójnione, podobne, o podobnej treści, po to jednak, żeby masą wywalczyć z gminą to i z radnymi, bo ostatni...
Pani Ilono, musimy postawić kropkę
radni,
już teraz naprawdę, ale widzimy, że trwa walka o przestrzeń. Ilona Gosk z zarządu Fundacji Sędzimira była naszym gościem w tej audycji. Dziękujemy za wyjaśnienie trudnych spraw. Audycję zrealizowali Krzysztof Czesław i Paweł Krytkowski, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.
W środku dnia.